Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji jest lekko prowokacyjny, gdyż Polska nigdy poza Europą w sensie geograficznym i kulturowym nie było. Chodzi raczej o kierunek ku Europie. Chodzi o wydobywanie wartości europejskich, które pozwalały i pozwalają mówić o Europie jako pewnej wspólnocie ducha. Wspólnocie, która różniła się i różni od cywilizacji chińskiej czy islamskiej. Chodzi zatem przede wszystkim o kulturę. I o kulturze będziemy dzisiaj mówić, a konkretnie o polskim pisarzu, który tę głębszą kulturę europejską, głębsze wartości wydobywa w swojej twórczości i swojej działalności. Mam na myśli Antoniego Liberę. Właśnie wyszła monografia poświęcona temu pisarzowi i tłumaczowi autorstwa pani Małgorzaty Juda-Mieloch pod tytułem W cieniu marnego czasu o twórczości Antoniego Libery. Pani Małgorzata Juda-Mieloch, którą zaprosiłem do audycji. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani doktor Juda-Mieloch jest doktorem nauk humanistycznych, krytykiem literackim. Pisze bardzo jasno i jej interpretacje nie narażają czytelnika na męki wyższego rzędu. Takie miałem odczucie po przeczytaniu właśnie pani książki o Antonim Liberze, ale też jakby czytając pani krytykę literacką.
No, jeśli chodzi o książkę, to Instytut Literatury, który jest wydawcą serii, w której to serii właśnie ta książka została wydana, jasno określa adresata właśnie poszczególnych monografii. Jest to nauczyciel szkoły ponadpodstawowej i zdolny, taki bardziej zainteresowany literaturą uczeń. Czyli właśnie ten adresat troszeczkę też narzucił pewien język. W tym zamówieniu było jasno określone, aby unikać właśnie takich profesjonalizmów niepotrzebnych.
Czytając tą książkę, no właśnie miałem wrażenie, że to jest taki sposób pisania o literaturze, no, który powinien obowiązywać, że nie ma tam tego hermetycznego języka, który oddziela znawców od profanów. I to jest bardzo cenne, myślę.
Oczywiście, dlatego to zaproszenie przyjęłam, bo no, ja nie funkcjonuję w środowisku uniwersyteckim i całe szczęście, bo nie jestem zmuszona po prostu do pisania rzeczy takich właśnie hermetycznych. Kiedy byłam jeszcze studentką, to poznałam książkę takich francuskich dziennikarzy, badaczy Modne bzdury o wykorzystywaniu nauk matematycznych w humanistyce. No generalnie to była taka właśnie prowokacja. Napisano modne bzdury i potem przepuszczono te teksty przez szereg tam recenzji i tak dalej. To się okazało, że to po prostu były bójdy na resorach, natomiast no, naszpikowane właśnie terminologią i tak dalej.
Czyli ma pani taką świadomość, która wśród humanistów no nie jest taka częsta, mianowicie tego głęboko zaszyfrowanego kompleksu wobec skuteczności nauk ścisłych. Nie? Tymczasem humanistyka to jest zupełnie, powiedziałbym, dziedzina autonomiczna względem owej skuteczności nauk ścisłych i w momencie, kiedy się ma taką świadomość, że to jest autonomiczne, to wtedy rzeczywiście mówi się, pisze jasno i nie kopiuje się języka nauk, na przykład, nie wiem, chemii, matematyki w humanistyce, co jest niestety częste. Tak?
Ten kompleks jest niepotrzebny. Ja myślę, że humanistyka to jest wiedza, a nie nauka. To znaczy naukę rozumiem jako system, który ma pewne no, prawidła takie do zbadania, zmierzenia. Natomiast wiedza ma charakter kumulatywny. Tam nie ma prawideł.
I to jest świadomość, która też charakteryzuje światopogląd jakby artystyczny bohatera naszego dzisiejszego programu, Antoniego Liberę. Postać wielowymiarowa. Europejczyk par excellence.
Tak, to prawda. Europejczyk dlatego, że można powiedzieć kultywuje takie idee sformułowane przez, nie wiem czy świadomie, ale ja to tak widzę, sformułowane przez Tomasza Eliota. On w takim kiedyś eseju z 1944 roku, Kto to jest klasyk, do definicji prowincjonalizmu dopisał jeszcze jedno znaczenie, to znaczy zdefiniował prowincjonalizm nie jako prowincjonalizm przestrzeni, ale prowincjonalizm czasu. I takim prowincjuszem czasu dla niego był człowiek, dla którego historia jest jedynie kroniką ludzkich wynalazków, które już odsłużyły, zostały wyrzucone. No, czyli to jest taki człowiek, który jest zamknięty na historię, żyje tylko teraźniejszością. Otóż Antoni Libera bardzo mocno jest zakorzeniony w historii no, literatury, jako że tę dziedzinę uprawia najbardziej. I też polszczyźnie przyswaja dziedzictwo europejskiej literatury przeszłości. Pięknie się to zawiera w takiej formule przekładowej, od Sofoklesa do Becketa, tak to nazwał. No proszę zobaczyć, to jest od V wieku przed Chrystusem do mocnej współczesności. I tak właśnie w tych swoich przekładach czytelnika współczesnego przeprowadza właśnie przez taką klasykę, przez tę historię literatury.
Nawiązała pani do wątku, który niejako bezpośrednio wiąże się z audycją pod tytułem Kierunek Europa. Antoni Libera przetłumaczył odę do radości Schillera, uznawaną za hymn Europy. Tłumaczenie wcześniejsze pana Andrzeja Lama, rozpowszechnione, różni się dość mocno. Ja pozwolę sobie przeczytać oba tłumaczenia. Tłumaczenie Andrzeja Lama. O radości, iskro bogów, córo elizejskich pól, na świętości Twojej progu śpiewa nam niebiański chór. Twoja moc cudowna zaćmi, zgubny podział, gorzkie łzy, wszyscy ludzie będą braćmi, gdy Twe skrzydło w locie lśni. Złączcie ręce, miliony, pokochajcie cały świat, bracia, ojciec upragniony mieszka nad sklepieniem gwiazd. I teraz tłumaczenie Antoniego Libery. O radości, iskro święta, jak rozgrzewasz serca nam, z elizejskich słońc poczęta, wjedziesz do niebiańskich bram. Twoja magia znowu scala, podzielony w gniewie świat, i już miłość się rozpala, człowiek człowiekowi brat. A więc złączmy nasze dłonie, przyjaciele z wszystkich miast, wierzcie, tam na nieboskłonie, ojciec czuwa pośród gwiazd. Ja miałem takie wrażenie, porównując te tłumaczenie, że to pierwsze, Andrzeja Lama brzmi trochę jak hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Natomiast tłumaczenie Antoniego Libery skomentowałbym bodajże sformułowaniem, to Hegel powiedział, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu.
To znaczy tak, no te tłumaczenia są dosyć zbieżne czasowo, to znaczy Lama to 2003, Antoni Libera w 2004, czyli wtedy, kiedy Polska do Unii wstępowała. Mamy jeszcze inne tłumaczenia, jeszcze mamy Karola Brzozowskiego z XIX wieku, może jeszcze nawet Gałczyński.
Tak,
to co śpiewamy to Gałczyński. Jeszcze jest Jacka Cygana też z 2003. Proszę zobaczyć, jakie jest tutaj zagęszczenie, czyli Lam, Cygan 2003, Antoni Libera 2004, no bo to były te nastroje, to oczekiwanie. I wreszcie wówczas taka postawa euroentuzjastyczna pisarza, to znaczy mówię o Antonim Liberze. Ale wracając do tekstu, aby przetłumaczyć tekst dawny, bo przecież Oda Schillera to jest druga połowa XVIII wieku, to jest 1786 rok.
Niemiecki poeta, przyjaciel Goethego.
Tak, czyli to mamy wczesny romantyzm, więc ta Niemczyzna też z pewnością jest no, nieco archaiczna, więc nawet to nie jest współczesny, może archaiczna za duże słowo, no ale jednak nie jest to współczesny język niemiecki. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, tłumaczenie Lama usiłuje być dokładne, ale polszczyzna rządzi się swoimi prawami, ma swoje zasoby, ale też swoje własne ograniczenia. No i teraz mistrz słowa, jakim jest Antoni Libera, no on po prostu umie w tej przestrzeni tłumaczyć język na język, kulturę na kulturę, epokę na epokę, ale jest jeszcze inna sprawa, która jest tutaj bardzo ważna, mianowicie wykształcenie, czy przynajmniej świadomość, a w przypadku Antoniego Libery wykształcenie muzyczne. No, jak wiadomo, czy nie wiadomo, Antoni Libera właśnie takie wykształcenie średnie muzyczne ma. Jest człowiekiem niezwykle wrażliwym na muzykę, jest melomanem. Tej tutaj kwestii to jest bardzo ważna sprawa, bo my mówimy o spolszczeniu, często używa tego słowa właśnie spolszczenie, nie tyle tłumaczenie, co spolszczenie tekstu do śpiewania, czyli to jest jeszcze kolejny zestaw obostrzeń, które tłumacz musi wziąć pod uwagę. I to się po prostu da śpiewać, czyli to musi pasować. No muzyka to jest matematyka, język to nie jest matematyka, ale musi się poddawać w tym momencie regułom muzycznym, czyli matematycznym. No krótko mówiąc, trzeba te sylaby policzyć. Trzeba zobaczyć, jaki rym jest konieczny, czy żeński, czy męski. No, a oprócz tego oczywiście nie zmieniać tekstu.
Tak nieprzypadkowo zacząłem mówić o tłumaczeniu, bo praca tłumacza to jeden z bardzo istotnych aspektów działalności Antoniego Libery. Znaczy, ja za tą taką ogromną pracę tłumaczeniową widzę wielką troskę o kanon.
Tak, to jest troska o kanon, ale także nawiążę do tego, co powiedziałam na początku. Troska o to, aby polski czytelnik nie był prowincjuszem czasu. To, co właśnie Eliot powiedział, bo tu nie chodzi o to, czy my jesteśmy w Europie, czy poza Europą w sensie geograficznym, politycznym, finansowym, to znaczy także o to chodzi, ale nie o tym rozmawiamy. Prowincjusz czasu to ten, który nie zna dorobku wspólnego literatury europejskiej. A Eliot powiedział dalej w tym tekście swoim właśnie, że europejska literatura stanowi całość. On to mówił w 1944 roku, już wtedy miał wątpliwości, więc to było bardziej jako postulat. I teraz, jeżeli polski czytelnik nie będzie miał dostępu do tłumaczeń, spolszczeń, ale w języku współczesnym. Po prostu można powiedzieć, no po co tłumaczyć Szekspira, po co tłumaczyć Sofoklesa czy Racina, no to jest wszystko zrobione, a tym się zajmuje, to są przecież monumentalne prace Antoniego Libery ostatniego czasu, pięknie wydane i dobrze opracowane przez PIF. No więc po co? Po co znowu Sofoklesa, po co Racina, po co Szekspira? No właśnie po to, że tłumaczenia się starzeją wraz z językiem. I teraz Antoni Libera tłumaczy ponownie, oczywiście poprawiając błędy tłumaczy poprzednich, bo to jest o tyle już droga łatwiejsza, bo już ta szekspirologia się rozwija i tak dalej, więc więcej wiadomo, tego materiału jest dużo. Więc w tym sensie zadanie ma ułatwione, ale nie ułatwione w tym aspekcie, że musi przystosować to do języka współczesnego, ale nie może to być pospolite, bo jednak no, to jest Sofokles, to są wszystko tragedie, to musi być język wysoki. I znaleźć taką formułę dla współczesnej polszczyzny jest bardzo trudno. A po co on to czyni? On to czyni jako tłumacz, ale mając na względzie po pierwsze czytelnika, tak jak powiedziałam, ale po drugie też widza teatralnego, który jest w jeszcze gorszej sytuacji. Kiedy pójdzie do teatru, nie ma przed sobą tekstu.
Czy tutaj był inny problem też, jak mnie pamięć nie myli, mianowicie te archaiczne tłumaczenia powodowały, że reżyserzy dość swobodnie interpretowali teksty kanoniczne, a nawet wprowadzali własne ingerencje, to znaczy poprawiali Szekspira czy Dantego. No i stworzenie rzeczywiście przekładu, który jest współczesny i jednocześnie jest najbliższy oryginałowi, no było takim zadaniem, które pozwalało jakby chronić literaturę przed tą destrukcyjną, strasznie destrukcyjną pracą. No co pani o tym sądzi? Chyba to jest na rzeczy to, o czym mówię, tak?
Jak najbardziej. To znaczy broni, wydaje mi się, Antoni Libera klasyki, bo to wszystko szło pod hasłami dekonstrukcji. No ale to z tej dekonstrukcji zrobiła się destrukcja, że to po prostu można powiedzieć, że współczesny teatr zaczął sprzeniewierzać to dziedzictwo. No krótko mówiąc, idziemy na Szekspira, tak, tego Szekspira niewiele jest.
Proponuję ucieczkę od tego świata destrukcji jednak, w świat jakby wielkich ideałów i dziewiąta symfonia Ludwika van Beethovena, czwarta część, Oda do radości. Zastanawiam się często, co jest przyczyną właśnie tej takiej destrukcyjnej pracy, ten atak na kanon. Przede wszystkim jakby oskarżenie jakby pisarzy przeszłości, jakby byli nieświadomi, że budują opresyjną kulturę Zachodu. I to jest dziś powszechne, że, nie wiem, pisarze czasów przeszłych wysługiwali się klasom panującym. Ale co jest najbardziej smutne w tym procesie, to kompletne lekceważenie dla wartości estetycznych czy artystycznych, no, które uważa się za jakąś formę zaszyfrowanego ulegania, powiedziałbym, no właśnie władzy. Także, powiedziałem, obrona kanonu jest dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo istotna.
Tak, oczywiście, czyli obrona kanonu w takim sensie, żeby przetrwały treści i wartości, ale także, żeby przetrwała forma. To Antoni Libera kultywuje formę. Czasami słyszy się taki zarzut, że jest to pisarz, który nie napisał dużo. Jest autorem Madame, jest autorem prozy autobiograficznej Godot i jego cień, tryptyku nowelistycznego Niech się panu darzy. No i innych jeszcze tekstów takich rozproszonych. Natomiast proszę zauważyć, że wszystkie te utwory są dopracowane co do sylaby. Czyli nie tylko treściowo, ale właśnie formalnie. Taka praca wymaga czasu, w związku z tym ona redukuje możliwość produkcji powieści co rok. Pisarze, którzy idą inną drogą, zarzucają dbałość o formę. Nie ma po prostu innej możliwości.
No, pośpiech jest wrogiem jakby dążenia do doskonałości formalnej, to jest jakby jasne.
Oczywiście. I teraz z jednej strony w tłumaczeniach, można powiedzieć, też tę formę kultywuje. Zresztą każde tłumaczenie, każdy tom, ten właśnie wydany w Piwie, czy Sofoklesa, czy Racina, czy Szekspira, jest poprzedzony wnikliwym wstępem, którego bardzo ważną częścią są objaśnienia związane z formą, z wykorzystanym metrum, ale tam widać właśnie, że tam jest świadomość formy. Ja miałam przyjemność czytać takie pierwsze wersje różnych tłumaczeń i naprawdę jest to poprawiane, czytane, dopieszczane wielokrotnie.
Powiem tak, to co decyduje o wybitności dzieła sztuki, ja to nazywam, jakby odbywa się na poziomie, nazwijmy to morfologii, tak?
Tak.
W znalezieniu tak zwanego kodu. Podobnie na przykład w malarstwie też określone jakby znalezienie sposobu uderzenia pędzla decyduje o jakości realizacji. Tak samo tutaj wiedza z dziedziny, powiedziałem, morfologii języka, tak, na tym elementarnym, podstawowym poziomie gwarantuje stworzenie, no, powiedziałem, dzieła o wysokich walorach estetycznych. Wracam do tej estetyki, pani doktor, no bo ta świadomość tej jakości estetycznej, ona niestety w dzisiejszych czasach zanika, a jest to oczywiście efekt pracy czegoś, co niektórzy nazywają szkołą resentymentu w humanistyce.
Jest to także wynik degrengolady wychowania ku kulturze, zakorzeniania dzieci, młodzieży w kulturze. Po prostu tracimy odbiorców. I teraz pisarz, który traci z roku na rok, z pokolenia na pokolenie odbiorców, no to można powiedzieć, nie ma dla kogo tworzyć. I kolejny pisarz, który widzi, jak wygląda rynek, bo sztuka też w pewnym sensie jest rynkiem, to jest straszne, to nie sprzyja kultywowaniu formy, ale tak jest, no on po prostu konformistycznie zarzuca pielęgnowanie formy, bo po pierwsze, coraz mniej odbiorców w przypadku literatury, czytelników jest w stanie to po prostu docenić, zauważyć, a po drugie, no po prostu się to nie opłaca. Także tutaj te postawy związane z funkcjonowaniem rynku sztuki wydaje mi się także bardzo mocno wpływają na po prostu pewnym sensie deprawację.
Tak, ale na szczęście, że wejdę pani słowo, mianowicie na szczęście człowieka trudno oszukać i popularność jakby powieści Madame, które pani znakomicie analizuje w swojej książce, jakby tutaj potwierdza, no, że czuły czy wrażliwy czytelnik, no, jest, który czeka na coś, co jest, powiedziałem, bardziej czy wyrafinowane, no, na powieść, która, no, mówi o życiu. O życiu jednocześnie nawiązuje do tej wielkiej powieści, nie wiem, XIX-wiecznej, bo ja nie wiem, czy na przykład Madame można zestawiać chyba najbliżej z Flaubertem, z Madame Bovary chyba. Co pani sądzi o tym?
Może tematycznie tak, ale pewnie bliżej tej prozie do prozy Nabokowa, bardzo mocno rezonujący tutaj Tomasz Mann. To są naprawdę rozważania w tej chwili dla specjalistów. Popularność Madame odbyła się na poziomie takim prostym. Jest to po prostu świetnie napisany romans. Drugi poziom, no oczywiście tutaj wiele osób to zauważa i docenia, realistyczny obraz PRL-u. Tam można sprawdzić nawet kwestie, no nie wiem, ile to kosztuje i wszystko się zgadza. Także takie analizy były przeprowadzane i to tak jest. Więc obraz jest realistyczny. Jak u Stendhala, to jest rzeczywiście zwierciadło, które się przechadza po tym gościńcu warszawskim lat 60. Rzeczywiście tak jest.
Kiedy przeżywałem tego Flauberta, to przede wszystkim myślałem o tym cyzelowaniu języka, o formie.
A, to tak.
Tak,
to
nie, tutaj o tym poziomie. Tak.
To jest ta szkoła. No właśnie, ale martwię się o losy Madame, o jej nieodczytanie właśnie takie do końca, ze względu na trzecią warstwę znaczeniową powieści. Mianowicie jest to powieść o naturze mitu, o mitologizowaniu swojej przeszłości, o odkrywaniu siebie właśnie w takim wielkim kole czasu. I to postawiłam sobie na taki punkt honoru, jakby mówienie o tym, przywoływanie czy przypominanie o tej najważniejszej warstwie znaczeniowej powieści, ponieważ to jest jej przesłanie, czyli tak naprawdę Antoni Libera po to tę powieść napisał, chociażby dlatego, że Madame funkcjonuje w tej chwili jako lektura obowiązkowa w szkołach ponadpodstawowych, czyli każdy maturzysta tę książkę musi przeczytać. Natomiast ten trzeci rozdział monografii, o którym pan wspominał, ta interpretacja Madame, chciałabym, żeby to posłużyła właśnie dobrej interpretacji, czy wnikliwej, pogłębionej interpretacji tej powieści w szkole. Aha. Widzę taką szansę i dlatego to zaproszenie Instytutu Literatury wydawało mi się po prostu ciekawe.
Dojrzewających młodzieńców czy dziewcząt, ta książka to jest świetne lustro, które jakby tutaj wzmacnia samoświadomość na wielu płaszczyznach, takich powiedziałem antropologicznych.
No tak, jako osoba związana z oświatą na to liczę. Mamy w powieści elementy struktury tej powieści o dojrzewaniu, Bildungsroman, to nie do końca tak jest, bo tam jednak autor trochę się spod tego schematu wydobywa. Więc tutaj oczywiście różne takie samoświadomościowe funkcje, jeżeli chodzi o młodzież, powieść może mieć, może być w pewnym sensie takim właśnie świadectwem PRL-u, bo przecież Antoni Libera wie, o czym pisze, bo pisze z autopsji. Mhm. Natomiast mówię, to jest mało, dlatego że literatura nie jest potrzebna do tego, literatura piękna, aby poznawać PRL. To można zrobić na lekcji historii. Głównym przesłaniem powieści jest refleksja o naturze mitu i o wpływaniu właśnie tego mitu na życie jednostkowe, na życie człowieka.
Chciałbym nawiązać jeszcze do takiej płaszczyzny zainteresowań Antoniego Libery, mianowicie chodzi o Becketa. To bardzo, powiedziałbym, europejski pisarz, który świetnie analizuje coś, co niektórzy nazywali próżnią metafizyczną, jaka nastała w Europie w XX wieku. I bodajże chyba Miłosz mówił o Beckecie, że to najuczciwszy pisarz współczesnej kultury Zachodu. No więc chyba nieprzypadkowo właśnie Antoni Libera zainteresował się Becketem. Najuczciwszy pisarz, jeśli chodzi o opis ludzkiej kondycji człowieka w XX wieku, w tym strasznym wieku.
Tak, to zainteresowanie, jakby ta prawda przekazu z pewnością zainteresowała Antoniego Liberę. No właśnie, mówimy tutaj dużo o Antonim Liberze jako o tłumaczu różnych znakomitości, ale przede wszystkim zanim został autorem Madame, to był znany jako wyśmienity znawca, tłumacz i reżyser Becketa. Także cieszę się, że wraca pan tutaj do tego tematu w zasadzie być może od którego powinniśmy wyjść. Ale nie tylko diagnoza świata człowieka, ta wizja świata sformułowana w twórczości Becketa była dla Antoniego Libery energetyzująca. Właśnie także formy wyrazu. To znaczy, wiadomo, u Becketa wszystko da się policzyć.
Asceza przede wszystkim, tak?
Asceza form wyrazu, ale przede wszystkim ta ich racjonalność. Oczywiście jest to doprowadzone do granic możliwości. Już bardziej w literaturze chyba policzyć się nic nie da.
Dla ułatwienia podam taką zasadę panującą w malarstwie, mianowicie im mniej koloru, tym więcej koloru. To jest tylko paradoks, ale tak naprawdę jest. Im większa asceza, tym większa siła wyrazu. Nie?
Właśnie, więc tutaj coś takiego nastąpiło. Więc wydaje mi się, że jako tłumacz, no jeszcze z czasów studiów to zainteresowanie pochodzi. Czyli najpierw jako czytelnik, potem jako tłumacz, jako znawca, objaśniacz, reżyser, no jednak cały czas z tą literaturą obcował. I Beckett był tym mistrzem, który nauczył Antoniego Liberę właśnie tej miłości do formy.
Antoni Libera jest też nowelistą, jest autorem 3 nowel i w jednej pojawia się motyw muzyki. To jest opowiadanie o sensie sztuki, która pozwala usensownić życie, tak? I śnić czasami tę piękną baś, jakim jest życie, pani doktor.
Tak, to Tokatacedur. To nosi tytuł Niech się pan uderzy i tam są 3 nowele, jedna z nich właśnie Tokatacedur.
I Schumannem, pani doktor, zakończymy tę rozmowę, która oczywiście mogłaby się dalej toczyć i powinna się dalej toczyć. Schumann, niemiecki romantyk, Tokatacedur. Mówiliśmy dzisiaj o Antonim Liberze, o kanonie, o sensie literatury. Moim gościem była pani doktor Małgorzata Juda-Mieloch. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
Dziękuję państwu.